uśmiechem na twarzy.
O wesołym marszu opowiadanie Renaty Piątkowskiej o Tomku przedszkolaku, który wybrał się z mamą po nowe buty. Czyta Artur Barciś.
Tenisówki. Jak ja nie lubię kupować butów. Takie auta wyścigowe czy roboty to co innego. Mogę je kupować codziennie, proszę bardzo. Chyba nawet rybkę do akwarium łatwiej sobie wybrać niż nowe buty. Zresztą ja bardzo lubię moje stare tenisówy, bo od chodzenia po kałużach i kopania piłki zrobiły się miękkie i wygodne. A o tej małej dziurce w podeszwie nikt nie wie. Niestety mama obejrzała je wczoraj bardzo dokładnie i powiedziała: Tomek, twoje tenisówki są już bardzo zniszczone i chyba za ciasne. Musimy kupić ci porządne buty. A mama jak się na coś uprze, to nie ma rady. Dlatego po wyjściu z przedszkola poszliśmy do ogromnego sklepu z butami. Myślałem, że będzie nudno, ale zauważyłem, że pomiędzy regałami biega w skarpetkach jakiś chłopczyk. Od razu przyłączyłem się do niego i zostaliśmy kolegami. Było super. Niestety mama zaczaiła się za zakrętem i złapała mnie, gdy robiłem drugie okrążenie. Potem posadziła mnie na małym plastikowym krzesełku i przymierzała mi różne buty. Jedne z nich gniotły mnie w palce lub pięte, inne były za duże lub różowe. W całym sklepie nie było już chyba ani jednej pary butów, których bym nie przymierzył. Mama powoli traciła cierpliwość. Tomek, pomóż mi, wypchnij mocniej nogę. Łatwiej byłoby wsadzić do tego buta ugotowany makaron niż twoją stopę. Ja też traciłem już cierpliwość. Chciałem biegać w skarpetkach po mięciutkiej wykładzinie, chciałem się bawić z moim kolegą. Ale mama narzekała dalej. Jak to jest, gdy włożyłam ci ten but na lewą nogę, pokazała jakiś okropny niebieski sandał, to twierdziłeś, że jest dobry. A gdy założyłam ci drugi na prawą nogę, to marudzisz, że cię gniecie. Czy ty masz stopy różnej wielkości? Nie chciałem tych sandałów, nie chciałem dłużej siedzieć na krzesełku, nie chciałem mieć stóp. Chciałem bawić się jak mój kolega, który właśnie przebiegł obok nas. Na jednej nodze miał wielki czarny gumowiec, a na drugiej żółty but na wysokim obcasie. Jego mama pędziła za nim, trzymając pod pachą jakieś okropne lakierki. Chociaż bardzo się starała, od razu było widać, że w tym pościgu nie ma szans. Pewnie dlatego była taka zła. Moja mama też dziwnie zmieniła się na twarzy, gdy powiedziałem: te mnie strasznie gniotą. Dopiero po chwili zorientowałem się, że mama włożyła mi na nogi buty, które były za duże, chyba nawet na mojego tatę. Tomek, przestań, bo zaraz kupię ci pierwsze lepsze półbuty, jakie wpadną mi w ręce. Przestraszyłem się. Jak to półbuty? A gdzie druga połowa? Jak ja będę w tym wyglądał? Spojrzałem zaniepokojony na otaczające nas półki i wtedy je zobaczyłem. Czarne tenisówki z czerwono-żółtymi płomieniami po bokach. Te płomienie, choć namalowane, wyglądały jak prawdziwe. Musiałem je mieć. Mógłbym się nimi bawić, mógłbym nawet w nich spać. Chcę te! Wyciągnąłem palec, wskazując na półkę, gdzie pięknie płonęły moje tenisówki. Mama nerwowo zabębniła palcami o brzeg krzesełka. Do niczego nie będą ci pasować, stwierdziła. A właśnie, że do wszystkiego! Byłem gotowy walczyć o te tenisówki jak lew. Jeszcze zanim włożyłem je na nogi, zawołałem: są na mnie dobre! Jak to? Chyba za duże, to nie twój rozmiar, upierała się mama. A mniejszych już nie ma, dodała. Ja wiem lepiej, są w sam raz. Z przodu mam trochę miejsca, ale to specjalnie na paznokcie. Bo teraz bardzo szybko mi rosną. Nie chcę innych butów, tylko te. Mama w końcu zrozumiała, że tenisówki z płomieniami są piękne, bo zapłaciła za nie, a ja w objęciach zaniosłem mój skarb do domu. Już od progu zawołałem: babciu, babciu, popatrz, mam nowe tenisówki, są super, prawda? Tak, no tak, powiedziała babcia i spojrzała jakoś dziwnie na mamę. Najważniejsze, żeby były wygodne, dodała i poskrobała paznokciem po płomieniach, jakby chciała sprawdzić, czy da się je zdrapać. Nie martw się, babciu, mocno się trzymają, uspokoiłem ją. A skoro tak ci się podobają, to możemy jutro kupić ci takie same. Będziesz sobie mogła w nich chodzić do teatru, dodałem. No i wiem, że trudno w to uwierzyć, ale babcia nie chciała.
Trzeba, hej, do El Paso jutro iść.
Po balladzie o butach, a przed przypomnieniem Jadwigi Andegaweńskiej, kilka minut na temat Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego, która żyła na przełomie XII i XIII wieku. Zmarła w roku 1243, kanonizował ją w roku 1267 papież Klemens IV, a w 1680 papież Innocenty XI rozszerzył kult Jadwigi Śląskiej na cały Kościół katolicki. Źródła podają, że nastąpiło to na prośbę króla Jana III Sobieskiego. Na kanonizację Jadwiga Śląska zasłużyła, najogólniej mówiąc, sposobem życia, silną wiarą, fundowaniem kościołów, klasztorów i szpitali oraz dobroczynnością. Pora przejść do bucików. Dlaczego akurat buciki stanowią jeden z atrybutów towarzyszących wizerunkom świętej Jadwigi Śląskiej? Wyjaśnienie znajdujemy w wydanych w 1910 roku żywotach świętych pańskich na wszystkie dnie roku, których autorami są ksiądz Piotr Skarga, ojciec Prokop Leszczyński i ojciec Otto Biczan. Przytoczę fragment z rozdziału dotyczącego 15 października i przedstawiającego żywot świętej Jadwigi, księżnej polskiej. Czytamy tam: w największe zimna, lekkim tylko zakonnym płaszczem okryta, pomimo mrozów i śniegów boso chodziła. Podczas ciężkiej zimy spowiednik nakazał jej nosić trzewiki. Ona je pod płaszczem zawiesiła u pasa. A kiedy ojciec duchowny strofował ją o nieposłuszeństwo, święta pokutnica pokornie i z uśmiechem tłumaczyła mu, że przecież je nosi. I uprosiła, aby jej nie kazał na nogi ich wkładać. Koniec cytatu. Dzięki obu świętym Jadwigom trafiłam na Marcina Stycznia. To urodzony w 1978 roku w Olkuszu pieśniarz, kompozytor i autor tekstów. Na swojej stronie internetowej podaje, że jest artystą niezależnym od wielkich wytwórni, mód i dyktatury mainstreamowych mediów. Ten z wykształcenia dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, już od ponad 20 lat śpiewa, komponuje i pisze teksty. Koncertuje w kraju i za granicą. Jego artystyczny dorobek to 11 płyt. 5 z nich stworzył wspólnie z poetą Ernestem Brylem, z którym współpracuje od 2009 roku. Ostatnia z płyt, Święci, prezentuje 14 postaci świętych i błogosławionych. Oto pochodzący z tej płyty utwór Księżna Jadwiga.
Buty do paska ma przypięte, nogi ją ku kalekim niosą, w cierpieniu widzi to, co święte. Nie słucha głosów oburzonych, że nie wypada, że zaraza, bo ona kocha świat stworzony, choroba, ból jej nie przeraża. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami, i wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, wstaw się za nami tam przed Panem. Wierzymy, że za Twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Księżna Jadwiga idzie boso, przy drodze klęczy trędowaty. Z takich, co rzadko o coś proszą, nie wierzą, że ktoś ich zobaczy. Gdy spojrzał w oczy dobrej pani, krzyknął, że chce być oczyszczony, a ona nie zważając na nic, zabrała prosto go do środy. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami, i wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, wstaw się za nami tam przed Panem. Wierzymy, że za Twą modlitwą i nasze będą wysłuchane.
księżna Jadwiga idzie boso, po schodach kroczy wprost do nieba, a wszyscy chorzy głośno proszą, że jej na ziemi bardziej trzeba. Dlatego butów nie zakłada, by nikt jej w raju nie usłyszał, kiedy na ziemię musi wracać, pierwsza na drodze jest trzebnica. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami, i wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, staw się za nami tam przed Panem, wierzymy, że za Twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Idź, idź, idź Jadwigo, razem ze swymi kalekami, i wnet się słabość stanie siłą, chociaż ją inni mają za nic. Idź, idź, idź Jadwigo, staw się za nami tam przed Panem, wierzymy, że za Twą modlitwą i nasze będą wysłuchane. Idź, idź, idź Jadwigo.
Pod datą 17 lipca 1399 roku portal Muzeum Historii Polski odnotowuje śmierć Jadwigi, króla Polski. Z profesor Jadwigą Krzyżaniakową rozmawiał Wojciech Kozłowski. Pytał, czy po zawarciu małżeństwa z Jagiełłą Jadwiga została królem Polski, czy tylko królową u boku męża? Pani profesor odpowiada. Jadwiga była córką Ludwika, króla Węgier i Polski oraz Elżbiety Bośniaczki. Jej babką ze strony ojca była Elżbieta, córka Władysława Łokietka, siostra Kazimierza Wielkiego. Gdy po burzliwym bezkrólewiu 16 października 1384 roku została koronowana na króla Polski in regem Polonie Coronata, uznano ją za panią przyrodzoną i dziedziczkę Królestwa Polskiego. Natomiast Jagiełło, wielki książę Litwy, został powołany na tron Polski na podstawie umowy w Krewie, a wybór ten został potwierdzony aktem wydanym w Wołkowysku i na Sejmie w Lublinie. Był pierwszym królem elekcyjnym, nie miał praw dziedzicznych do tronu polskiego. Na tym polegała różnica między prawnym charakterem władzy Jadwigi i Jagiełły, podkreślona w ich urzędowej tytulaturze. Po koronacji 4 marca 1386 roku Jagiełło, który na chrzcie otrzymał imię Władysław, otrzymał pełnię władzy królewskiej, ale musiał się liczyć ze szczególną pozycją swej żony, dziedziczki tronu polskiego, a także panów polskich, którzy go na ten tron powołali. Dziedzicem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego miał być potomek Jadwigi i Jagiełły. Książęta litewsko-ruscy składali hołdy i przysięgali wierność Jagielle, królowi Polski, królowej Jadwidze, ich przyszłym potomkom i koronie Królestwa Polskiego. Po koronacji Jagiełły rozpoczął się trudny okres współrządów. Stosunki między Polską i Wielkim Księstwem Litewskim były od początku pełne konfliktów, ponieważ obie strony inaczej interpretowały postanowienia umowy w Krewie. Skomplikowana była również sytuacja międzynarodowa. Jadwiga jako pani przyrodzona i dziedziczka Królestwa Polskiego wielokrotnie zabierała głos w sprawach politycznych. Kilkakrotnie pertraktowała z zakonem krzyżackim, który uznawał jej królewskie prawa, negocjowała z Władysławem Opolczykiem zwrot ziemi dobrzyńskiej, interweniowała w sprawach Rusi Halickiej i Włodzimierskiej. Istotną rolę odgrywała w sporach między Witoldem i Świdrygiełłą oraz między Jagiełłą i Witoldem. W obronie Unii i interesów Królestwa Polskiego wystąpiła Jadwiga w 1398 roku, gdy rozeszła się wieść, że Witold stara się o koronę, a król Polski o tym wie. Wtedy Jadwiga zażądała od Witolda czynszów z ziem Litwy i Rusi, które Jagiełło zapisał jej w wianie, przy czym jest sprawą sporną, o jakie ziemie chodziło. Wówczas Witold zwrócił się do bojarów, którzy stwierdzili, że żadnych danin Polsce nie płacili i płacić nie będą. Ogłosili też Witolda królem Litwy. Akt ten nie miał znaczenia prawnego, ale był manifestacją siły Witolda, który w tym samym roku zawarł separatystyczny pokój z zakonem, łamiąc dawniejsze umowy z Polską. Groźną dla Unii sytuację na pewien czas uspokoiła wiadomość, że Jadwiga spodziewała się dziecka, długo oczekiwanego dziedzica Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jadwiga i Jagiełło czekali na potomka 13 lat. Jak układało się ich życie prywatne, pyta Wojciech Kozłowski, a na to pani profesor odpowiada. Stosunki między małżonkami były od początku trudne. Dzieliła ich nie tylko różnica wieku, ale przede wszystkim różnica kultur, w których wyrośli, zainteresowania, a także szczególna pozycja Jadwigi, niełatwa do przyjęcia przez Jagiełłę, przywykłego do samodzielnych rządów. Król i królowa mieli odrębne dwory i kancelarie. Kancelaria króla była od początku kancelarią państwa. Przeszedł do niej kanclerz królowej Zaklika z Międzygórza i tu znalazło się centrum władzy. Dwór królowej różnił się od dworu króla. Wprawdzie i w jej otoczeniu przebywali najważniejsi panowie królestwa, gościli książęta mazowieccy i litewscy, przybywali posłowie zagranicznych władców, ale najbliższe otoczenie królowej stanowiło grono międzynarodowych uczonych prawników i teologów. Oni kształtowali jej umysł i osobowość. Dwór Jadwigi był żywym ośrodkiem pogłębionego życia religijnego i intelektualnego. Dwór króla był ośrodkiem władzy politycznej, a także dworem myśliwego. Jadwiga i Jagiełło nieczęsto byli razem. Król był w stałych objazdach ogromnego państwa. Jadwiga najczęściej przebywała w Krakowie lub w małopolskich dobrach królewskich. Z królem najczęściej spotykała się w Nowym Mieście, Korczynie, Krakowie, Niepołomicach, Wiślicy. Oba dwory nie pozostawały jednak w izolacji. Te same osoby pojawiały się często u boku króla i królowej, a wpływ Jadwigi i jej otoczenia na religijność Jagiełły i jego poczynania kulturalne wydaje się niewątpliwy. Wydaje się, że mimo wszelkich różnic stosunki między małżonkami były co najmniej poprawne, a Jagiełło żywił podziw dla swej pięknej, wykształconej i cieszącej się powszechnym szacunkiem żony. Cieniem na ich małżeństwie kładł się brak potomka i dziedzica. Dlatego na wieść, że Jadwiga spodziewa się dziecka, król słał posłów na dwory Europy z zaproszeniem na chrzciny. Papież Bonifacy IX, zaproszony na ojca chrzestnego, mianował swym zastępcą Wojciecha Jastrzębca, biskupa poznańskiego i zgodził się, aby dziecko nosiło jego imię. Witold przysłał srebrną kołyskę, a w kraju zapanowała powszechna radość. 22 czerwca 1399 roku urodziła się córka, której dano na imię Elżbieta Bonifacja. Dziecko zmarło jednak po 3 tygodniach, 13 lipca. Parę dni później, 17 lipca, zmarła najjaśniejsza pani Jadwiga, królowa Polski. Współczesny jej Stanisław ze Skalbmierza w mowie pogrzebowej powiedział m.in. Widzieliśmy, jak była mądra w radzie, roztropna w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należało do korony polskiej. Jaki wpływ miały narodziny i śmierć Bonifacji oraz śmierć królowej na sytuację Jagiełły? Padło kolejne pytanie. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, mówi pani profesor, gdyż różne są poglądy historyków. Spierano się o to, czy Jagiełło chciał rezygnować z tronu polskiego, czy dokonano powtórnej elekcji, jak pisał Długosz, i czy po powtórnej elekcji uznano go za władcę dziedzicznego. Po śmierci dziecka, dziedziczki królestwa, sytuacja Jagiełły niewątpliwie się skomplikowała, ale nie było potrzeby jego powtórnego wyboru, gdyż był pełnoprawnym, wybranym i koronowanym królem, a panom polskim zbyt zależało na związku z Litwą, aby zgodzili się na jego rezygnację. Myślano jednak o zapewnieniu praw dziedzicznych przyszłym potomkom króla. Namawiany przez panów polskich Jagiełło zgodził się poślubić inną dziedziczkę królestwa, wnuczkę po córce Kazimierza Wielkiego, Annę, córkę hrabiego Cylejskiego. Ślub i koronacja Anny odbyły się w początku 1402 roku i odtąd przez 14 lat stała ona u boku króla, towarzysząc mu w najświetniejszych latach panowania. Córka Jadwiga, zrodzona z tego małżeństwa w 1413 roku, została uznana za dziedziczkę królestwa, ale w tym samym roku w Horodle uznano, że tron polski mieli dziedziczyć prawni potomkowie Jagiełły. Śmierć Jadwigi i narodziny synów Jagiełły z czwartej żony, Zofii Holszańskiej, skomplikowały sprawy dziedziczenia. Wprawdzie Witold i Litwini bez protestu uznali dziedziczne prawa synów Jagiełły do tronu wielkoksiążęcego, jednak w Polsce sprawa okazała się skomplikowana. Choć wcześniej wielokrotnie stwierdzano, że syn Jagiełły będzie jego następcą, gdy się narodził, opinia w Polsce się podzieliła. Mimo że wszyscy godzili się na jego następstwo, to jedni uznawali jego prawa za dziedziczne bez zastrzeżeń, inni domagali się elekcji w ramach dynastii, to jest uznania następstwa królewicza dopiero wtedy, gdy król potwierdzi przywileje szlacheckie i prawa królestwa. Starano się utrzymać tradycję dynastii, ostatecznie ten drugi pogląd zwyciężył i aż do ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta Augusta, potomkowie Jagiełły i Zofii Holszańskiej zasiadali na polskim tronie.
M.I.M. jak miłosierna miłość, M.I.M. Martę z Marią złączyło, M i M kreśli święta Jadwiga, M i M niech trwa jedności chwila. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. M i M, jak modlitwa matki, M i M szepczą wiernych wargi, M i M nad komnatą Jadwigi, M i M jak wieczność w tej chwili. Święta Jadwigo, proszę naucz nas, jak troszczyć się o wiele i przy jego boku trwać, jak zachować najlepszą cząstkę, z ludzkim złączyć to, co boskie. Święta Jadwigo, proszę naucz nas. M i M jak mistyczne milczenie, M i M szepczą Wawelu kamienie, M i M na zawsze z Jadwigą, M i M jak miłosierna miłość.
Zapraszamy do reklamy.